Kiedy przychodzimy do Betel, prawdziwego i właściwego życia Kościoła, możemy postawić ołtarz poświęcenia i tam oddać się Panu, a nawet wylać siebie dla Niego, żeby zaspokoić Jego pragnienie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Zawsze miło jest nam gościć w programie Stanisława Leszczyńskiego. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Zobaczymy dzisiaj, jak Jakub powraca do miejsca, gdzie przyśnił mu się jego wspaniały sen. Powraca do Betel. To było w rozdziale 28. To na pewno nie jest przypadek, że po tylu przejściach, po tym wszystkim, co wydarzyło się w jego życiu, Bóg prowadzi go z powrotem na miejsce, które Jakub nazwał Domem Bożym.
Z pewnością ma to głębokie znaczenie. Dobrze to ująłeś. Bóg rzeczywiście prowadzi Jakuba z powrotem. To mówi nam tak naprawdę więcej o Bogu niż o Jakubie. Bóg pragnie zbudować sobie dom z ludzi, których wybrał i odkupił. A co jest potrzebne do tego, żeby taki dom powstał? Boży lud musi zostać nie tylko odkupiony i odrodzony, ale także przeobrażony w żywe kamienie. To, że Jakub za sprawą Boga powrócił do Betel, pokazuje, że w oczach Boga Betel jest celem. Każdy Jakub potrzebuje przeobrażenia, nie tylko ze względu na swoją duchowość, lecz także, a nawet przede wszystkim po to, by powstał Boży dom. Jakub właściwie zaczął od snu, by w końcu po latach doświadczeń Bóg wprowadził go w rzeczywistość i praktykę Betel. Tak więc po pierwsze potrzebujemy wizji, w jaki sposób Bóg buduje Kościół, a po drugie potrzebujemy doświadczać boskiego życia, bo dzięki temu stajemy się częścią Kościoła w rzeczywistości i w praktyce.
I wtedy Bóg jest zaspokojony.
Dokładnie, i wtedy Bóg jest zaspokojony.
Posłuchajmy teraz Witnessa Lee i jego Studium Życia, rozdziału 35 Księgi Rodzaju.
Pamiętajmy, że Księga Rodzaju jest księgą, w której zasiano wszystkie prawdy biblijne. Nasienie prawdy o Bożym domu zasiane zostało w rozdziale 28 w postaci wizji, którą ujrzał Jakub, a która przekazana mu została w sposób naprawdę niezwykły. Po pierwsze, Jakub ujrzał tę wizję we śnie, a sen ten został zinterpretowany pod boskim natchnieniem. Jakub ujrzał we śnie otwarte niebo i drabinę sięgającą z ziemi do nieba. A po drabinie tej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Tak wyglądał ten sen. Po pierwsze, musimy poznać fakty, to znaczy dowiedzieć się, co dokładnie Jakub zobaczył we śnie, a po drugie, potrzebna nam jest ich interpretacja. Jakub zinterpretował swój sen doskonale. Powiedział, to brama do nieba. To niewątpliwie jest brama do nieba. Jeśli wybieramy się z ziemi do nieba, z pewnością musimy tędy przejść, bo jest to brama. A co jest bramą do nieba? Dom Boży. Rozumiecie? Dom Boży jest bramą do nieba. Ale to nie wszystko. Potem Jakub złożył ślub. Ślub ten zawiera w sobie dalszą interpretację snu. Jakub stwierdza najpierw, że miejsce, w którym się znajduje, jest domem Bożym. A potem, w trakcie składania ślubu, obiecuje, że dom Boży zostanie zbudowany z kamienia. Z jakiego kamienia? Z kamienia, który był jego ufnością. Chcę dzisiaj powiedzieć, że kamień, który Jakub potraktował jako poduszkę, jest cieniem, pierwowzorem, symbolem Chrystusa. Tylko Chrystus jest prawdziwą skałą, poduszką, na której możemy złożyć swoją wyczerpaną głowę. Na kamieniu tym odpoczywamy, a Chrystus, na którym odpoczywamy, będzie domem Bożym.
Dlaczego doświadczenie Jakuba w Betel, opisane w rozdziale 35, Witness Lee interpretuje jako rzeczywistość tego, o czym Jakub śnił w rozdziale 28?
Rozdział 28 pokazuje nam wizję, objawienie Betel, domu Bożego. Jakub otrzymał tę wizję, jeszcze gdy był naturalnym człowiekiem. Następnie na przestrzeni wielu lat potrzebował licznych doświadczeń, dzięki którym Pan mógł dokonać poważnych zmian w jego istocie. Widzimy to w zmianie imienia Jakuba na Izrael. W tym momencie Betel jest już nie tylko wizją, nie tylko objawieniem. Teraz sam Jakub jest właściwie częścią budowli, którą Bóg pokazał mu we śnie. Tak więc zachodzi tutaj różnica pomiędzy wizją, która jest cenna, a rzeczywistością tej wizji. Ta rzeczywistość stanowi owoc wielu doświadczeń, jakie zdobywamy dzięki przeobrażającemu działaniu Ducha Świętego.
Powróćmy do wykładu.
Teraz, w rozdziale 35, sen powraca. Teraz jednak nie powraca już tylko w postaci snu. Widzicie? Teraz nie jest już tylko wizją. Teraz wraca jako rzeczywistość. Nie tylko sen, nie tylko wizja, ale doświadczenie. Fakt, rzeczywistość, coś realnego. Sen ziszcza się w rozdziale 35. Tak więc w rozdziale 35 Jakub na pewno bardzo się zmienił. Bardzo się zmienił. Bóg nie nakazał mu robić tego i owego. Nie, powiedział mu tylko, wstań i idź do Betel. To wszystko. A jak zareagował Jakub? W ten sposób, że się zmienił. Przeobraził. W rozdziale 35 Jakub był człowiekiem przeobrażonym. Przypatrzmy się temu, co Jakub zrobił. Oczyścił się dokładnie. I to nie tylko on sam, ale i wszyscy jego ludzie, cała jego rodzina, wszyscy, którzy mu towarzyszyli. Dowodzi to, że Jakub dogłębnie, radykalnie się zmienił. Zależało mu nie tylko na sobie, ale i na tych, którzy mu towarzyszyli. Zmienił się, przeobraził. Przeobraził się, to nie ulega wątpliwości. I potem dotarł do Betel. A co wydarzyło się w Betel? W Betel wydarzy się coś jeszcze. W Sychem Jakub zbudował ołtarz, ale nie nazwał go El Sychem. Nie mógł go nazwać El Sychem. Mógłby go nazwać ołtarzem w Sychem, ale nie mógł nazwać go boskim imieniem Boga. To znaczy, że ołtarz, który wybudował w Sychem, nie był związany z Bożym sercem. Innymi słowy, ołtarz wybudowany w Sychem nie był ołtarzem, którego pragnął Bóg. Możemy pobudować wszędzie naokoło ołtarze, ale Bóg nie będzie chciał ani jednego z nich. Co wy na to? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg nie chciał, żeby Jakub wybudował mu ołtarz w Sychem. Bóg w ogóle nie chciał, aby Jakub mieszkał w Sychem. Bóg chciał, by Jakub powrócił do Betel. Tak więc ołtarz wybudowany w Sychem nie był zgodny z Bożym pragnieniem i z Bożym Słowem. Jakub nie zbudował go w oparciu o Boże Słowo, ale ołtarz w Betel Jakub wybudował w oparciu o Boże Słowo. Dlatego miał odwagę nazwać go El Betel. Możemy na wiele sposobów pracować dla Boga. Głosić Ewangelię, robić to i owo, zwołać grupę ludzi i nazwać ją Kościołem, ale nie będziemy mieli odwagi, nie będziemy na tyle pewni, by powiedzieć, że to, co robimy, jest z Boga. Rozumiecie?
Tutaj, w rozdziale 35, Jakub buduje w Betel ołtarz Panu, tak jak to zrobił wcześniej w Sychem. Ale ołtarz ten znacznie bardziej podoba się Bogu niż ten w Sychem, prawda? Dlaczego tak ważne jest to, gdzie składamy Panu ofiarę? Przecież na pozór wystarczyłoby, że w ogóle Mu coś ofiarujemy, bez względu na to, gdzie jesteśmy.
Oczywiście bardzo dobrze jest poświęcić się Panu, ale nieraz robimy to według własnych upodobań, własnych planów, czy też zgodnie z naszym własnym punktem widzenia. Czyli krótko mówiąc, oddajemy siebie Panu, żeby coś zrobić, żeby dokądś się udać, czy też żeby kimś być, ale nie rozumiemy, co tak naprawdę leży Bogu na sercu. Taki ołtarz i poświęcenie przypomina ołtarz w Sychem. Dobrze, że w ogóle jest, ale nie jest to ołtarz, który byłby bliski temu, czego Bóg pragnie. Natomiast kiedy Jakub udał się do Betel, kiedy wszedł w rzeczywistość Bożej budowli i postawił tam ołtarz, możemy powiedzieć, że utrafił w samo sedno tego, czego Bóg pragnie. W takim poświęceniu chodzi nie tyle o to, że robi się coś dla Boga, tylko o to, że On jest źródłem i celem, że wszystko dokonuje się w Nim, przez Niego i dla Niego. Poświęcenie w Sychem to tak naprawdę poświęcenie zgodne z własnymi wyobrażeniami, z własnymi upodobaniami. Natomiast ołtarz i poświęcenie w Betel to poświęcenie, które dokonuje się w Bogu i dla Niego, w domu Bożym i przez dom Boży. Kiedy poświęcamy się w taki sposób Panu, poznajemy Go głębiej. Znamy Go jako Boga domu Bożego. Można by powiedzieć, że ołtarz i poświęcenie w Betel to poświęcenie, które dokonuje się pod wpływem światła boskiego objawienia i prowadzi do tego, co zaspokoi Boże pragnienie. A co go zaspokoi? Budowla. Dom, który będzie zbiorowym wyrazem Boga w Chrystusie. Obyśmy przyszli do Betel i zbudowali ołtarz, na którym oddamy siebie i to, czym jesteśmy i co mamy Bogu, żeby mógł mieć swój dom, Kościół, ciało Chrystusa, oblubienicę Chrystusa, nową Jeruzalem. Bóg potrzebuje dziś takiego właśnie oddania. Musimy głęboko w swoim wnętrzu poświęcić się Jemu, żebyśmy przy ołtarzu w Betel mogli być naprawdę jedno z trójjedynym Bogiem i dzielili to samo brzemię, brzemię budowania Bożego domu.
Amen. Jeżeli to słowo nas porusza, nie pozostańmy obojętni. Przejdźmy w modlitwie do naszego drogiego Pana Jezusa, żeby poświęcić się Jemu i być jedno z Nim. A teraz wysłuchajmy zakończenia dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju.
Dzisiaj przechodzimy do bardzo radosnego zagadnienia. W rozdziale 28 Jakub ustawił słup i wylał na niego oliwę. To wszystko. Teraz stanie się coś jeszcze. Zanim Jakub wylał oliwę na filar, wylał na niego ofiarę z napojów. Najprawdopodobniej niewielu z nas zna prawdziwe znaczenie ofiary z napojów. Z Księgi Kapłańskiej wiemy, że na górze Synaj Bóg nakazał swojemu ludowi, aby składał ofiarę całopalną, ofiarę z pokarmów, ofiarę pojednania, ofiarę za przewinienia i ofiarę za grzechy. Nie wspomniał w ogóle o ofierze z napojów. To ważne. Ofiara z napojów to ofiara dodatkowa, ofiara dodana do ofiar podstawowych, ofiara dodatkowa. Paweł uważał, że jest ofiarą z napojów. Powiedział Filipianom, że wylewa się jako ofiara z napojów. Napisał, jestem ofiarą z napojów, wylewaną na ofiarę waszej wiary. Wy, Filipianie, ofiarowujecie coś Bogu, a ja z radością pozwalam wylać na waszą ofiarę, ofiarę z napojów, którą jestem ja. Przed swoim męczeństwem Paweł napisał do Tymoteusza, że jest gotów, by rozlano go jako ofiarę z napojów. Na co? Pamiętajmy, że w Starym Testamencie ofiarę z napojów wylewano zawsze na jedną z ofiar podstawowych. Wszystkimi podstawowymi ofiarami jest Chrystus. Ofiarowując Chrystusa, czegoś doświadczamy. Czegoś doświadczamy. Na czym będzie polegało to doświadczenie? Po pierwsze na tym, że będziemy szczęśliwi. Będziemy wypełnieni nowym winem. Radością nowego wina. Wino to na koniec przesyci całą naszą istotę. Paweł stwierdza, że ma zostać wylany, że jest winem, które zostanie wylane jako ofiara z napojów. Na co? Na Chrystusa, którego doświadczył, którego złożył w ofierze Bogu. Gdybyśmy zapytali prawdziwych męczenników, Piotra, Pawła, Jana, wszyscy prawdziwi męczennicy zaświadczyliby, że ich męczeństwo było wylewaniem ich radości. Wraz z całą ich istotą, na Chrystusa. Wszyscy męczennicy byli ofiarami z napojów, wylanymi na ofiarowanego Bogu Chrystusa. Doświadczyli wiele z Chrystusa. Gdy składają Chrystusa w postaci jednej z podstawowych ofiar, sami również rozlewają się na Chrystusa. Jestem gotowy, pisze Paweł. Dla Bożego zaspokojenia już teraz wylewany jestem na Chrystusa. Brat Nee, Watchman Nee, zamknięty był w więzieniu przeszło 20 lat. Nigdy się nie rozmyślił. Był tam, 20 lat. Jestem przekonany, że wylewał tam swoje życie. W życiu Kościoła doświadczamy tyle z Chrystusa, że wszyscy chętnie staniemy się ofiarą z napojów. Potem Jakub ponownie nazwał to miejsce Betel.
Podobało mi się to, co Witness Lee mówił o ofierze z napojów. Było to bardzo głębokie. Śmiem przypuszczać, że większość naszych słuchaczy słyszała chyba po raz pierwszy komentarz na ten temat. Dlatego mam dla ciebie trudne zadanie. Spróbuj w skrócie przedstawić podstawowe ofiary, o jakich mowa w Biblii, i rozwiń kwestię ofiary z napojów, jaką złożył tutaj Jakub.
Przygotowując się do dzisiejszego programu, a wcześniej czytając Biblię i różne pozycje na ten temat, rzuciło mi się w oczy, że w Starym Testamencie mowa jest o wielu podstawowych ofiarach. Nie mamy w tej chwili jednak możliwości szczegółowo się nimi zająć. Chciałbym przede wszystkim podkreślić rzecz absolutnie najważniejszą, że wszystkie te ofiary symbolizują Chrystusa. Po pierwsze, weźmy ofiarę całopalną. Ofiara ta przedstawia Chrystusa, który oddaje się całkowicie Bogu. Ofiara za grzechy to Chrystus, który został uczyniony za nas grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Z kolei ofiara za przewinienia oznacza Chrystusa, który w swoim ciele poniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie od Boga. Ofiara z pokarmów to Chrystus w swoim doskonałym człowieczeństwie, ubogaconym boskością, który jest naszym pokarmem i który przebóstwia nas, czyniąc nas takimi ludźmi, jakich pragnie mieć Bóg. I wreszcie ofiara pojednania, która symbolizuje Chrystusa, który jest pokojem, który czyni pokój, ogłasza pokój i przynosi nam pokój, abyśmy mogli być jedno z Bogiem i ze sobą nawzajem w Chrystusie. To były podstawowe ofiary, jakie składano w Starym Testamencie. Oprócz tych ofiar mamy też ofiarę z napojów. Wylewano ją na jedną z pozostałych ofiar, przede wszystkim na ofiarę całopalną. Ofiarą z napojów było wino, którym polewano ofiarę. Jak to przed chwilką słyszeliśmy, w Nowym Testamencie, w drugim rozdziale listu do Filipian i w czwartym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, widzimy, że ten, kto wierzy w Chrystusa, może w pełni radować się nim jako winem. Winem, które rozwesela serce Boga, a także człowieka. Radujemy się Chrystusem do takiego stopnia, że zostajemy przesyceni nim jako winem. Kiedy radujemy się w taki sposób Chrystusem, zostajemy ukonstytuowani winem i sami stajemy się winem. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zwłaszcza gdy nadejdzie chwila, której trzeba ponieść najwyższą ofiarę, taki wierzący ma zaszczyt i przywilej, że może wylać swoją ukonstytuowaną Bogiem istotę jako ofiarę z napojów. Takim człowiekiem był apostoł Paweł, ale nie tylko Paweł. W naszych czasach takim człowiekiem był na przykład brat Ni. Watchman Ni, wierny sługa Chrystusa, zakończył swoje życie, stając się ofiarą z napojów. Pił Chrystusa, który był dla niego niebiańskim winem, i radował się nim, przez co sam stał się takim winem. Wręcz ukonstytuował się nim. I kiedy go uwięziono, wylał się jako ofiara z napojów, aby zaspokoić Boga i przyjawiać Chrystusa. Oby Pan uczynił nas dzisiaj taką ofiarą dla swojej chwały i mógł uzyskać poprzez nas swój wyraz.
Tak jest. To była wspaniała społeczność i cieszę się, że wspomniałeś Watchmana Ni. W języku polskim dostępna jest książka zatytułowana Świadectwo Watchmana Ni. Czytając ją, możemy zobaczyć, jakim człowiekiem był brat Ni. Myślę tu w kontekście dzisiejszej audycji przede wszystkim o jego poświęceniu, szczerym oddaniu się Bogu. Polecam Państwu serdecznie tę pozycję. Przypomnę tytuł Świadectwo Watchmana Ni. Książkę można kupić w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. Mojemu gościowi, którym był Stanisław Leszczyński, dziękuję za dzisiejszą społeczność.
Również dziękuję.
Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.